pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
A dziś pytamy o to, co przyniosły nam porozumienia sierpniowe. Co udało nam się osiągnąć przez minione 37, a właściwie od 89 roku to 27-28 lat. Czy udało nam się osiągnąć to, co zaplanowaliśmy? A co straciliśmy przy okazji? Czy o czymś zapomnieliśmy? Dziś o tym będę rozmawiać z moimi gośćmi w studio, proszę państwa, ale nie będą to politycy, będą to osoby, które walczyły o wolną, suwerenną Polskę, będą to osoby, które były działaczami opozycji demokratycznej wówczas, ale nie poszły w tak zwaną politykę, nie związały się z polityką w każdym razie na dłużej. I z nami są profesor Roman Kocbach. Witam pana, panie profesorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Pan Henryk Tokarz.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Oraz pan Andrzej Bogucki. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Proszę panów, pierwsze pytanie to, co robiliście 31 sierpnia 1980 roku? Pan Henryk Tokarz, proszę.
31 sierpnia 1980 roku pracowałem we wsi położonej 16 km za Żninem. Była to firma państwowa, Zakład Leśno-Zadrzewieniowy, który był wcielony w struktury państwowych gospodarstw rolnych. Prowadziłem tam dział transportu i mechanizacji i wykonywaliśmy usługi dla parków, zieleni i tym podobnych, nie mając wiele wspólnego z PGR-ami, natomiast korzystaliśmy ze wszystkich przywilejów, jakie obowiązywały wtedy w PGR-ach.
Pracował pan czy strajkował?
Pracowałem.
Naprawdę? Pana firma wtedy nie strajkowała? Jedna z niewielu, która wtedy nie strajkowała.
No, mam mówić prawdę.
Proszę, proszę, tak, jak najbardziej, tylko i wyłącznie.
Akurat PGR-y nie kwalifikowały się w owym czasie do strajków w pierwszej linii frontu.
A pan Andrzej Bogucki?
Ja pracowałem w takim przedsiębiorstwie małym, zakład remontowo-montażowy Spomarz Bydgoszczy. Jestem rodowitym bydgoszczaninem. Z zawodu wtedy byłem technikiem, energetykiem i studiowałem równocześnie na UMK w Toruniu historię. To był nasz taki mały zakład, gdzie po prostu badaliśmy instalacje elektryczne. Tam pracowało nas przyszło 30 osób. No, w tym czasie oczywiście byłem w Bydgoszczy i byłem związany z opozycją antykomunistyczną, ale nie w KOR-ze, tylko byłem w Sokolstwie Polskim. O tym zapomina się, że oprócz KOR-u były jeszcze inne patriotyczne organizacje, które przez wiele lat od czasów hitlerowskich, potem poprzez stalinowskich do 89 roku nie mogły działać. Ci ludzie się zrzeszali nielegalnie. Ja byłem jako czwarte pokolenie Sokołów od 76 roku. Już byłem mocno po prostu związany z tymi Sokołami przedwojennymi, którzy walczyli po prostu poprzez różne metody na fali antykomunistycznej. Walczyliśmy wtedy o wartości Sokoła.
Pan profesor Roman Kocbach, panie profesorze, a pan w szpitalu w tym czasie?
Tak, oczywiście. W roku 80 na początku przeniosła się nasza klinika położnictwa i chorób kobiecych, w której pracowałem, bo szpital dzisiejszy Jurasza na Kłodowskiej z Kili poszedł do remontu, jak to się mówi, do szpitala imienia, to był szpital 30-lecia w tym czasie. Mhm. W czerwcu obroniłem doktorat, a więc opadły emocje, byłem wolny. Zaczęły się już pierwsze strajki, no a jako osoba, która była związana z racji patriotycznych korzeni, bo rodzice w Armii Krajowej, no i poprzednie też nasze nacje, włączyłem się w współorganizowanie Związku Zawodowego NSZZ Solidarność na terenie naszego szpitala i służby zdrowia. Bo w sierpniu już mieliśmy zorganizowaną komisję w zasadzie, która od września zaczęła działać. Komisję zakładową. A jak się już tak w Gdańsku zaczęły te takie strajki potężne stoczniowców, bo w całej Polsce przecież wtedy wrzało, wiemy, tak, że zaczęło się przecież na Śląsku, Szczecin, to służba zdrowia, wiadomo, nie może lekarz odejść od łóżka chorego, ale mimo wszystko myśmy personel tak samo średni, spotykali się na korytarzach tam gdzie są teraz, jest zespół poradni. Wszyscy pracownicy, którzy mogli, tylko tam byli. Spotykaliśmy się, oczywiście były różnego rodzaju głosy, dyskusje. Pamiętam, jak przyszedł pan dyrektor Dugłęcki, wspaniały zresztą człowiek, prosił tylko, moi drodzy, ale my nie możemy strajkować. A my mówimy, my nie strajkujemy, my po prostu włączamy się w to, co się dzieje w Polsce. I tak to wyglądało.
I włączyliście się panowie wszyscy. Pan Henryk Tokarz kiedy się zapisał do Solidarności?
Więc w swoim zakładzie inicjatywy, między innymi kolegi Andrzeja Wybrańskiego i świętej pamięci.
Który miał być z nami, ale niestety no, wydarzenia losowe spowodowały, że go nie ma.
Szkoda, który właśnie jest ojcem Solidarności Żnińskiej, zwanej w owym czasie Solidarnością Ziemi Pałuckiej. I właśnie z jego inicjatywy on podjął się organizowania Solidarności na terenie Żnina. A w związku z tym, że ja mieszkałem 16 kilometrów poza Żninem, no więc sama hierarchia kolejności inicjowania związku, że tak powiem, była dość daleko odsunięta. Były inne wtedy warunki, możliwości, aczkolwiek wspierałem cały czas to, co się działo na wybrzeżu. I Solidarność w moim zakładzie podjąłem się organizować w 80 roku i w zasadzie poza dyrekcją w zasadzie zdecydowana większość przystąpiła do związku. Mieliśmy zebranie założycielskie, w związku z tym, że wchodziliśmy w struktury Państwowego Gospodarstwa Rolnego, mogliśmy na zakładzie utworzyć koło, które wchodziło w skład Komisji Zakładowej przy PGR Żninie i ja zostałem przewodniczącym koła zakładowego, jak również później zostałem wybrany do prezydium Komisji Zakładowej Solidarności przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym. I również później w wyborach, które odbyły się na szczeblu gminnym, można tu nawet nazwać powiatowym, zostałem wybrany do prezydium Solidarności Ziemi Pałuckiej. Szefem był Andrzej Wybrański. Ja byłem członkiem prezydium i byłem również redaktorem naczelnym biuletynu Solidarność Ziemi Pałuckiej i byłem delegatem na zjazd wojewódzki do Bydgoszczy. Działałem również w sekcji rolnej przy regionie bydgoskim i również brałem udział nie jako delegat, gdyż Żnin miał jedno miejsce na zjazd krajowy do hali Oliwii, gdzie brał udział Andrzej Wybrański. Ja tam miałem status obserwatora i w drugiej turze zjazdu również brałem udział w zjeździe krajowym, który odbył się w Oliwii na początku października.
Powiedział pan, panie Henryku, przed chwilą, w moim zakładzie wówczas prawie wszyscy należeli do Solidarności. No właśnie, 10 milionów, około 10 milionów osób. Dziś, cytując Lecha Wałęsę, to jest garstka, ale rzeczywiście w porównaniu z tym, ile było wtedy, to dziś możemy powiedzieć, że to jest garstka. Jak panowie sądzicie, czy to jest normalny taki proces społeczny, że wtedy, no bo wtedy Solidarność była ruchem związków zawodowych, ale przecież nie tylko walczyła o problemy socjalne, prawda? To wszyscy wiemy. Dziś Solidarność jest Solidarnością, walczy związkiem typowym, związkiem zawodowym, walczącym o problemy socjalne. Czy to jest przyczyna, dla której ludzie już nie tak gremialnie i nie tak chętnie się zapisują do tego związku zawodowego, wybierając inne albo nie wybierając wcale? Czy może są jakieś inne przyczyny, pan Andrzej Bogucki?
Słusznie pani redaktor stwierdziła, że to jest proces społeczny. Ja byłem też działaczem Solidarności naszej tutaj bydgoskiej, w moim zakładzie pracy, gdzie zakładaliśmy od razu Solidarność. Byłem przewodniczącym komisji zakładowej, brałem udział we wszystkich strajkach, a nawet je prowadziłem, strajki w tym moim zakładzie pracy. Włączyłem się też w działalność po prostu wydawniczą. Byłem w redakcji Wolnych Związków razem z Jarosławem Wenderlichem. Pisałem do artykuły. I to był taki piękny ruch społeczny. Tej atmosfery nie można po prostu zapomnieć. Kto tego nie przeżył, to nigdy w dokumentach historyk tego nie czuje. Mimo że jestem historykiem, trzeba być świadkiem historii. Ten proces zaczął się szybciej, w 70 roku przede wszystkim. No zaczął się prędzej, od wojny. Ale przystąpiło w 70 roku od wydarzeń na wybrzeżu. I wtedy Gierek po prostu próbował zreformować za pomocą zaciągania długów i pożyczek.
Obłaskawić społeczeństwo.
Tak, obłaskawić, Ale
do dziś wielu mówi Zegierka, to było dobrze.
Tak, tylko każdy zapomina, że już w 76 roku były pierwsze kartki na cukier. Już pierwsze kartki i wtedy po prostu już leciało z górki. Doszło do tego, że Gierek został pożegnany po prostu, łącznie z tą katastrofą, która się tutaj niedaleko Torunia wydarzyła, kolejowa. Mm-hmm. Tu, proszę Państwa, ważna sprawa była tej atmosfery. Ja byłem na wczasach w połowie sierpnia i zaczęły się po prostu już przygotowania do strajków. Ta atmosfera była. Jak szybko przyjechałem do Bydgoszczy, to już w Telfie był strajk, bo w Telfie był pierwszy strajk, a przede wszystkim bydgoszczanie po prostu włączyli się w rewolucję, bo to była rewolucja. Nie lubię po prostu obśmiewać, jak niektórzy obśmiewają i mówią, że to był karnawał czy festiwal Solidarności. Po prostu to nie był żaden festiwal ani karnawał, bo to ludzie podchodzili do tego bardzo poważnie. Były to smutne czasy, a zarazem były czasy nadziei, że patrzyliśmy po prostu, jak tutaj bezkrwawo przejść po prostu do następnego etapu.
Dobrze,
i najważniejszą sprawą wtedy
Henryku.
Bydgoszczy była sprawa strajków MPK. I wtedy jak strajki nastąpiły MPK, wszystko stanęło i w moim zakładzie też zaczęliśmy się wszyscy
panie
organizować.
Panie Andrzeju, przepraszam, powiedziałam panie Henryku. Panie Andrzeju, ale ja pytam, dlaczego dziś jest ich tak mało, członków, a wtedy było, bo pan mówi, wtedy było tak dużo, rozumiem, bo był taki klimat, tak, bo ludzie czekali.
Bo to był
a
ruch.
Dlaczego dziś?
To był ruch społeczny, to trzeba, aha, związki zawodowe, to był ruch społeczny, myśmy walczyli i właśnie dzisiaj obchodzimy tą piękną rocznicę, że Bydgoszczy nawet flagi nie wywieszono jak na razie. Tą 30. rocznicę porozumień sierpnia. I w tym momencie po prostu zakotwiczyliśmy się. Myśmy się jako społeczeństwo polskie zakotwiczyli do dalszej walnej walki o wolność i demokrację w naszym kraju. Nie zgodzę się z Normandem Davisem, który mówi, że myśmy tylko chcieli mieć jakieś tutaj socjalistyczne postulatów. Tylko zapomina, że walczyliśmy o wartości. Tą wartością było co? Że został zarejestrowany związek NSZ Solidarność, a w grudniu postawiono krzyże. Krzyże, które jednoznacznie po prostu pokazują wartości Polaków. I jak ktoś zapomina, mówi dzisiaj tylko o porozumieniu i mówi cicho o krzyżach, no złożą kwiaty, pomnik spod Toczniowcy mówią, ale pomnik stoczniowców to są krzyże i to są te wartości, o które cały czas walczyliśmy. Papież też wspominał nam pięknie, że Polska pod krzyżem właśnie od tego Giewontu do tego krzyża w Gdańsku, że Polska pod krzyżem to jest nasza wartość i walczyliśmy też po wejściu do Unii Europejskiej, gdzie też te wartości chrześcijańskie po prostu piersi ojcowie Unii Europejskiej na tych chrześcijańskich wartościach zaczęli organizować wspólną grupę.
345, 50, 90 albo 50, 60. Jeśli chcą Państwo wziąć udział w naszej dyskusji, gorąco zachęcamy. Pytamy dziś o to, co straciliśmy, co nam umknęło, o czym zapomnieliśmy, a co zyskaliśmy dzięki podpisaniom porozumień sierpniowych, ale także w ciągu minionych 37 lat albo od 89 roku już w wolnej Polsce. Panie profesorze, pan Andrzej Bogucki wspomniał o postulatach stoczniowców, o właściwie postulatach nie tylko stoczniowców, ale właściwie wszystkich Polaków. Czy uważa pan, że te postulaty zostały spełnione, że osiągnęliśmy to, do czego dążyliśmy?
Panie redaktor, wrócę do tego, co państwo mówili przed chwilą i jednoznacznie stwierdzam, że ruch solidarnościowy był ruchem społecznym. My przyzwyczailiśmy się w PRL-u, że związki zawodowe załatwiały wczasy, załatwiały jakieś tam
zapomogi,
różne rzeczy. To były związki zawodowe. Bo pani powiedziała, przedtem było 10 milionów, teraz jest powiedzmy chyba w NSZZ Solidarność jest może 100, 200 tysięcy, o wiele mniej. To się zgadza. Ale to był ruch społeczny. I proszę, przypominam, że pierwszym postulatem 21 postulatach gdańskich było, żeby powstały wolne, niezależne związki zawodowe. I dlatego wtedy ludzie wstępowali, bo u nas w szpitalu to zdecydowanie większość wstąpiła. do NSZZ Solidarność. Tworzyły się struktury, wszyscy byli na fali uniesienia tego, tak zresztą padło to słowo, nadzieja, że wreszcie coś w tej Polsce się zmieni, ale chciałem przypomnieć, że te trzy krzyże gdańskie to są krzyże poświęcone stoczniowcom, którzy zostali zamordowani idąc w 70 roku do pracy.
Tak. Mhm.
Przecież strzelano do nich, oni szli do pracy strzelano. I to były krzyże poświęcone temu. Faktem jest, że powiedzenie, że tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem, to jest prawda, bo wiemy z wieków z naszych dziejów odwiecznych, że Bóg, honor, ojczyzna było naszym hasłem i dzięki temu w jakiś sposób mieliśmy tą narodową jedność. Czy zostały spełnione? Większość została spełniona, ale szereg pozostało jako mrzonki. Ja dokładnie... Andrzej ma tutaj spis postulatów, ale pierwsze to były te wolne związki zawodowe. Prawo do strajku mamy, oczywiście mamy. W Konstytucji wolność słowa jest, wolność druku, publikacji, proszę spojrzeć. Na jednej półce stoją lewactwo, przepraszam, że tak powiem, prawactwo, brzydko mówiąc, zupełnie różniące się w ocenie sytuacji opinie, dzienniki, tygodniki, miesięczniki. Przywrócić do poprzednich praw ludzi zwolnionych z pracy, zostali wtedy przywróceni rzeczywiście do pracy. No podpisane było to. Informacje o utworzeniu komitetu strajkowego też zostało podane. Realne działania mające na celu wyprowadzenie z kraju sytuacji kryzysowej. No dzisiaj żyjemy w innej Polsce, ale nadal niestety mamy kryzys. Ja nie powiem, że niestety brzydko mówiąc podstawą jest kryzys moralny. My jako Polacy jesteśmy podzieleni i to określenie, które ktoś kiedyś powiedział, wojna polsko-polska, dla mnie to jest coś w ogóle nie do przyjęcia. No my jesteśmy w sytuacji w tej chwili, kiedy w Polsce jest targowica bis, tak to można przyjąć. My Polacy.
Panowie, do tego zaraz przejdziemy. Pan profesor powiedział, że ci, którzy zostali zwolnieni z przyczyn politycznych w 80 roku z pracy, zostali przywróceni. No ale wielu z nich tak naprawdę zostało przywróconych na lat, no może 10, może trochę więcej, kilkanaście, a potem ich zakłady pracy upadły i oni i tak tę pracę stracili. I wielu z nich w związku z tym się rozczarowało i mówili, nie o to walczyliśmy, nie tak to miało wyglądać. Wtedy owszem, wszystko było na kartki, ale przynajmniej miałem za co te kartki zrealizować. A dziś owszem, wszystko jest w sklepach. I ludzie jeszcze tak mówili w latach 90. i trochę później. Natomiast nie mam pracy. Pamiętacie, panowie, lata 90., bardzo wysokie bezrobocie, bardzo wysokie, około 30%. W niektórych miastach w naszym województwie, na przykład Grudziądz, bezrobocie strukturalne, zresztą przez długie lata utrzymujące się na poziomie 30% czy około 30%. Czy właśnie nie zapomniano o tych ludziach? Czy ta transformacja przebiegła tak, jakbyście panowie tego oczekiwali? Co się z panem działo na przykład, panie Henryku? Pana firma przetrwała, nie przetrwała?
Więc mojej firmy na dzień dzisiejszy nie ma. Ja, będąc czołowym działaczem Solidarności w zakładzie i nie tylko, przepraszam, że tak tutaj mówię, ale takie były po prostu realia, zostałem zwolniony przez dyrektora mojego zakładu.
Kiedy tak mniej więcej?
Więc wypowiedzenie dostałem na początku 82 roku. Mm-hmm. Odwołałem się do terenowej komisji odwoławczej do spraw pracy w Szubinie. Przegrałem, odwołałem się do sądu w Toruniu w owym czasie. Wygrałem i tak przez pół roku krążyliśmy między Żninem a Szubinem i Toruniem. W końcu już widząc sytuację, jaka nastała w zakładzie, dyrektor po prostu zlikwidował dział transportu i mechanizacji, utworzył w to miejsce brygadę do spraw mechanizacji i transportu, dał wszystkim wypowiedzenie i tam był taki zapis, że jeżeli do połowy okresu wypowiedzenia nie zostaną panu zaproponowane warunki nowego zatrudnienia, umowę uważa się za rozwiązaną. No i w związku z tym nie zaproponowano i w kwietniu chyba w 82 roku zostałem bez pracy, mieszkałem w mieszkaniu zakładowym z dwójką małych dzieci, miałem wilczy bilet do wszystkich państwowych zakładów pracy i trzeba było sobie na rynku radzić. W związku z tym znałem się trochę na hydraulice i z posady pracownika umysłowego, kierownika działu, poszedłem do pracy, do zakładu hydraulicznego, bo nie mogłem swojej firmy założyć, gdyż to trzeba było mieć co najmniej czeladnika w zawodzie, a ja miałem technik, mechanik, w związku z tym się nie kwalifikował w owym czasie do założenia firmy. Poszedłem do pracy, do zakładu hydraulicznego i też nie mogłem być zatrudniony jako hydraulik, bo nie miałem co najmniej czeladnika, w związku z tym byłem zatrudniony jako pomocnik hydraulika. Zapisałem się na kurs czeladniczy. Po pół roku czasu skończyłem kurs z tytułem mistrzowskim i założyłem zakład hydrauliczny na ryczałcie wielobranżowej spółdzielni pracy
w Linie. No to jak pan miał swój zakład, to jak rozumiem, nikt pana nie zwolnił w latach 90. w okresie transformacji. Sam się pan mógł zwolnić tylko.
Nie, no właśnie dyrektor mnie zwolnił i też można tak
ale
powiedzieć.
Ale założył pan swój zakład, powiedział pan.
Najpierw byłem na ryczałcie, no musiałem. Do państwowej,
no gdzie, przyjęliby.
Gdzie złożyłem ofertę pracy, odpisywano mi, że już jest oferta nieaktualna. Mając dwójkę małych dzieci, żona pracowała wtedy w GS-ie, w Żninie, musiałem po prostu dbać i utrzymać rodzinę. I w związku z tym jedyną możliwą wtedy alternatywą, na tym się trochę znałem, było po prostu poświadczenie usług hydraulicznych i te usługi wykonywałem aż do roku 90, gdzie później następny etap przeszedł, była okazja przejęcia domu książki w Żninie i utworzenia
czyli
księgarni
od
pałuskiej.
Od ślusarza do księgarza.
Tak, tak
daleka
jest.
Od hydraulika do księgarza.
Zresztą w materiałach, które IPN posiada, jak Służba Bezpieczeństwa prowadziła moje rozpracowywanie, to miałem po prostu ksywę hydraulik, wynikająca z zakładu, który prowadziłem.
A pan Andrzej Bogucki, ja pytam o to, co pan sądzi o całej rzeszy ludzi, tysiącach, dziesiątkach tysięcy zwalnianych z dużych firm. Te firmy upadły i nie było pomysłu na to, co z tymi ludźmi zrobić.
To był proces społeczny. To nie jest tak łatwo ocenić po prostu i osądzić, o, zwalniano ludzi, niszczono zakłady pracy, bo często zakłady pracy były niszczone na samo życzenie samej załogi, która nie mogła się dogadać między sobą, żeby po prostu nie dać sobie wyrwać warsztatu pracy. Niektóre zakłady dały sobie wyrwać zakłady pracy i się rozleciały. Takie jak na przykład Romet, gdzie się wszyscy pokłócili, bo wszyscy chcieli wielkie pieniądze i odszkodowania. Ten po prostu proces przebiegał z różnych stron, bo trzeba zwrócić uwagę jedną. Jaki był stan społeczeństwa intelektualnego naszego społeczeństwa polskiego? W PRL-u dopiero w 60-tych latach zlikwidowano analfabetyzm. A wykształcenie wyższe, a nawet średnie techniczne, to nie posiadał taki wielki odsetek ludzi przez ten okres komuny.
Chce pan powiedzieć, panie Andrzeju, że ludzie byli nieuświadomieni i dlatego
nie umieli,
pozwolili na
pewnych
to?
Rzeczy nie umieli, po prostu nie znali ekonomii, praw wolnego rynku. W tych 21 postulatach, pani redaktor i państwo zauważcie, że nie ma o wolnym rynku ani słowa. Nie ma. Tutaj nie ma ani słowa o wolnym rynku. Po prostu dopiero później ten proces, który zaczął się tworzyć przez ciemną i ponurą noc stanu wojennego, który zatrzymał te reformy, bo oni zatrzymali te reformy, który po prostu Polacy dopiero dojrzewali i się uczyli pewnych rzeczy, konspiracja, opór społeczny. I wtedy z ruchu Solidarność wychodzą różne partie, ale wtedy już one posiadają różne po prostu programy społeczne od liberalizmu wolnego poprzez po prostu własność państwową, różne rodzaje własności, które były.
Panie Andrzeju, to wszystko jasne, tylko problem polega na tym, że ci ludzie wciąż się czują skrzywdzeni tak naprawdę, a wcale myślę nie uważają uważają się za osoby oszukane. Nie nieuświadomione, tylko oszukane.
Bo też nas oszukano. Z drugiej strony reforma Barcelowicza szła jak przecinak, jak czołg po prostu. Wszyscy zakłady pracy bezmyślnie po prostu przyjęli koncepcję likwidacji zakładów pracy, które były wydajne. Zamiast reformować te zakłady, zamiast to państwo, to nowe państwo niepodległe już, zamiast pomóc zakładom pracy, to likwidowano. Tu w Bydgoszczy na przykład zlikwidowano browar bydgoski. Bydgoszczanie lubili pić normalnie bydgoskie piwo, to od 60-tych, 70-tych lat.
Ale no potem dążono, to się ale to dużo później.
Ale to później, ale zlikwidowano.
Kilkadziesiąt zakładów zlikwidowano. W Bydgoskim Towarzystwie Naukowym pani profesor z UKW przedstawiała, ile zakładów pracy rzeczywiście po roku 80 padło, tak brzydko mówiąc, kilkadziesiąt. Telfa, Romet, Jutrzenka, wszystko tak. O to, to po 89 tak. Oczywiście, ale ja na przykładzie Kobry, na przykład, gdzie pracowała moja żona, było referendum o sprywatyzowanie zakładu. Ludzie nie chcieli prywatyzacji, bo bali się, że stracą właśnie to, co pani redaktor powiedziała,
pracę. Nie mieli tej świadomości, to jest ta świadomość.
Tak. My w ogóle jesteśmy przecież wychowani w czasach PRL-u, gdzie zupełnie inne wpajano nam zasady, no już nie powiem o fałszowaniu historii, ale podejście do pracy, do tego, co jest, to mi się należało, tworzono dodatkowe, jak jest zastępca kierownika, inni wszyscy pracowali, grosze zarabiali i tak było. Niestety gospodarka w jakiś sposób musi być rynkowa.
Na studiach, nas uczono, ale Romek, ekonomii socjalistycznej, tak, i kapitalistycznej. Jakby no, ekonomia była, jakby oczywiście taka była. Wykazywano, że ta socjalistyczna jest najpiękniejsza,
a ekonomia jest jedna,
to jest wielki problem, bo jeżeli kadry przygotowywano na studiach przez wiele lat w taki sposób, to oni nie umieli myśleć
wolnorynkowo. Mentalność, tak. I niestety
i nie szedł przekaz
pokolenie
do robotników.
345, 50, 90 albo 50. 60, jak państwo oceniają te czasy, to jest telefon dla naszych słuchaczy, a my kontynuujemy naszą dyskusję. Panie profesorze, minęło od tamtego czasu 37 lat.
Tak.
Wiele rzeczy się udało. Dziś możemy mówić o, mamy już pierwszy telefon, w związku z tym jeszcze na chwilę oddamy głos naszemu słuchaczowi. Halo?
Wiedzą na antenie? Halo?
Na antenie, tak jest.
Jestem?
Tak.
Mam na imię Stanisław. Proszę panią. Ja panie pan, dlaczego profesor tam cały hersz tam siedzi? Wszystko winien jest Solidarność.
Aha.
Wszystkie zakłady Bydgoszczy, panie, albo w Stosik Gdańsk.
To jest to, o czym
ale kto jest tym herszem?
Demokracja, bo panią wam powiem teraz. W Stosik Gdańsk pracowało 15 tysięcy zakładów. Kto to rządził? To Solidarność.
Rozumiem, że
przez... panie rowery.
I kolejny zakład telefon. Szybki, wiemy, modu. Wymienialiśmy te zakłady. Dziękuję panu bardzo. I kolejny telefon. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry. Prosiłabym o krótkie takie podsumowanie, jak pani
przede
ocenia
przede wszystkim kłaniam się moim kolegom Romanowi Kozbachowi i Andrzejowi Boguckiemu z tej strony, Elżbieta Warzocha.
Warzocha.
Witamy, witamy. Dzień dobry.
Cześć.
Elu, ta.
Cześć, moi kochani. Ja tak prywatnie tu urządzę. W niedzielę będę miała wręczany wreszcie medal Solidarności za działanie podziemne. Zapraszam was.
Gratulacje.
Dziękuję bardzo. Na 12.30. A w ogóle, jak oceniam tamten czas? Mhm. Tak oceniam, jak oceniałam początek rządów PiS-u teraz. Tak samo się czułam wtedy, jak się czułam teraz, jak PiS zwyciężył. Po prostu to są emocje i nie jestem w stanie ich określić. Bardzo się cieszę, że teraz jest tak, jak jest tak, a ten okres w międzyczasie no to był różny. Pozdrawiam was, moi kochani koledzy też i inni, którzy słuchają. I do zobaczenia w niedzielę.
Dziękujemy pani bardzo. 345, 50, 90 albo 50, 60. Obawiam się, że to pan, panie
coś
profesorze,
pani,
jestem hersztem.
Ale hersztem, tak, to znaczy hersztem czego? Bandy czy hersztem Solidarności?
Herszt jednak kojarzy pejoratywnie. Ale proszę panów.
Inaczej
jest...
jakbyśmy nie reformowali poprzez Solidarność, to byśmy byli Koreą Północną.
Przewodniczącym byłem Komisji Zakładowej, przyznaję się, ale do herszta to się nie przyznaję.
Proszę panów, ale to jest głos jednego z Polaków, którzy za to, że właśnie on stracił pracę, albo jego syn stracił pracę i potem przez długie lata ludzie, wielu nie mogło się odnaleźć w tej nowej społeczności, w tej nowej cywilizacji, tak bym to już określiła. Sami zresztą panowie mówiliście, inaczej byliśmy, czy Polacy byli wychowani i w związku z tym mają żal do Solidarności. No taka jest prawda, panie profesorze. Ale proszę bardzo, jak pan odpowie chwilę, jeszcze mam kolejne pytanie do pana.
Ja mam w swoje archiwum takie pismo, które otrzymałem od dziekana byłego, profesora już nie powiem, że w związku z otrzymanymi z SB informacjami na temat oddziału tam działalności takiej innej, opozycyjnej, demonstracjach, zabrania się wykonywania zajęć dydaktycznych ze studentami. Ja mówię, pani redaktor, to oceniło. Czy to jest zwolnienie z pracy, czy nie? Bo z pracy mnie nie zwolniono.
Ale zabroniono pracować.
Ale zabroniony mi... Najlepszy był mój szef, profesor Szymański, który powiedział, Roman, ale przecież ty nie uczysz polityki. No ale takie były konsekwencje. I ja mogę tylko rzeczywiście wyrazić swoje ogromne ubolewanie, że tyle ludzi w tej chwili, a ma do tego pełne prawo, wyraża swój żal ze strat, które spowodowały przemiany, do których w Polsce zaszło. Ale przecież żyjemy w innej Polsce, wolnej,
no
niepodległej.
Tak.
Ale
trzeba jeszcze,
nie mamy możliwości.
Taki
młodzież nasza, to jest zupełnie
co innego. W 80 roku, 70 do 89, no tak. Taki telefon na antenie, na żywo, nie byłby możliwy, proszę państwa, bo oczywiście działała cenzura. Także tu w Bydgoszczy, nie tylko przy Mysie i w Warszawie, także tu w Bydgoszczy, moi koledzy, którzy pracują dłużej, wiedzą, jak to wszystko działało. Ja miałam to szczęście, że rozpoczęłam pracę już daleko po czasach cenzury. Proszę panów,
ale bym jeszcze chciał wyjaśnić
niewiele...
temu panu. Jedną sekundę.
Dobrze.
To proszę nie obwiniać Solidarności. Solidarność walczyła o wolność człowieka, o soboty wolne. Tutaj w tych postulatach mówiłem, że nie ma o wolnym rynku. Natomiast z tego ruchu Solidarność w 89, ja już mówiłem, wyłoniły się partie polityczne i nie Solidarność rządziła,
do
tylko
partie
polityczne, za którymi ludzie
telefon.
Głosowali po prostu i wybierali, i mieli prawo wyboru i taki, jaki wybrali,
być może będzie
to
ktoś
likwidowali
z panem polemizował, a może przyzna panu rację. Halo?
Słyszymy
się. Witam, dzień dobry. Proszę bardzo.
Pani, ja mam pytanie takie, co to za działacze, co wzięli po 300 tysięcy.
Jakie 300 tysięcy? Niech pan nas nie obraża.
Nie, to 300 milionów Wałęsa rozdawał, tylko nikt nie dostał.
Spokojnie, panowie, spokojnie.
Panowie tu twierdzą, że nie brali żadnych 300
tysięcy. Ani
grosza. Tak, dzisiaj same niewiniątka.
Niech pan udowodni to.
Dzisiaj same niewiniątka.
Dziękuję bardzo. Widzicie panowie, że narosło też wiele mitów, wiele plotek.
Kłamstw.
No ale taka jest prawda. Ludzie w to wierzą. Taka jest prawda, że ludzie w to wierzą. W tym sensie mówię, że te kłamstwa narosły. Tak, to prawda. Pewnie ten pan nawiązywał do tego, że dziś niektórzy działacze, którzy byli wówczas represjonowani, domagają się odszkodowania i czasami te odszkodowania otrzymują i być może nawiązywał do tego, trudno mi powiedzieć. Mamy niewiele czasu, a ja bym chciała, żebyśmy wrócili do roku teraz, czy przeszli do roku 2017. Minęło 37 lat, cieszymy się, nie mamy cenzury, mamy wszystko w sklepach, mamy niskie bezrobocie, mamy wolność słowa, no osiągnęliśmy bardzo wiele.
Ale zrzeszaniem jest różnie, powiem też o zrzeszaniu.
Ale,
tak, bo państwo ingeruje, dzisiejsze państwo, nie dzisiejsze, ale to podpisał prezydent Komorowski, podpisał ustawę i niestety stowarzyszenia po prostu są inwigilowane po prostu poprzez państwo. Tak, po prostu. Z jakiej racji w sądzie trzeba wszystkie dane podawać, wszystko zarobki?
No pewnie jest zarobki, jeszcze wiele takich rzeczy, które...
Ale ja jestem działaczem społecznym wielu organizacji i tego nie powinno być w wolnym państwie.
A ja bym chciała wrócić jednak do tego, to co najbardziej boli Polaków. Tak, to zrobimy osobny temat. Ja bym chciała jednak wrócić do tego, co najbardziej boli Polaków. Przeciętnych Polaków. To, że widzą, jak ich współbracia, tak się patetycznie wyrażę, którzy... albo teraz rządzą, albo przed chwilą rządzili, albo za chwilę będą rządzić.
Dorabiają
zachowują się. Nie, zostawmy nawet pieniądze. Zachowują się jak dwa wrogie narody. No już znana jest wszystkim taka metafora, że jak plemiona Tutsi i Hutu. Po prostu biorą wielkie pałki w rękę i tak się biją po tej głowie.
Pan o tym wspomniał.
I czy jest możliwość, panów zdaniem, nie jesteście przecież politykami, że kiedyś to się skończy, że kiedyś jednak, ja rozumiem, że partie polityczne muszą się różnić, bo inaczej byłaby jedna PZPR, była kiedyś taka przecież, ale w sprawach dotyczących racji stanu, takich już poważnych, bardzo istotnych, dotyczących całego narodu, mówią jednym głosem. Patrzymy na to, jak to robią Amerykanie, prawda, i inne narody. A my nie potrafimy w takich istotnych sprawach dla istnienia naszego kraju mówić jednym głosem.
Amerykanie słuchając hymnu trzymają rękę na piersiach, na sercu. Mm-hmm. My Polacy stoimy na baczność, jakbyśmy Wyklęty Powstań Ludu Ziemi śpiewali. Ale to, co pani redaktor mówi, to ja sądzę, że muszą przeminąć pokolenia. Musi się zmienić mentalność ludzi, sposób myślenia, sposób podejścia do tego, czym jest naród, czym jest kraj, czym jest nasza ojczyzna. Bo największy patriotyzm w tej chwili to gdzie widać? U tych Polaków, którzy żyją na Kresach, którzy chcą wrócić do Polski.
No nie, tak,
albo tych, którzy...
To jest mit. Nie obrażaj rolek naszych tutaj żyjących macierzy Polaków, że nie są patriotami. Się nie zgodzę.
Ale ja nie mówię o wszystkich.
Pan mówi o takim widocznym patriotyzmie.
Ja mówię o tym,
obrazek to nie jest ważne. No. Ważne, co masz człowiek w sercu.
Pan profesor dokończy i zaraz przejdziemy do
Ja myślę,
pana
że muszą przeminąć
Andrzeja.
Pokolenia.
Pokolenia. Co, propaganda to spowodowała komunistyczna, że przez tyle lat
to jeszcze zalega, to jeszcze w nas zalega, natomiast proszę spojrzeć się, jak zachowuje się, jak myśli, co sądzi młode pokolenie i to jest najważniejsze dla przyszłości Polski.
Pan Andrzej Bogucki.
Mnie ojciec nauczył jednego, pamiętaj synku, warto, żeby młodzi zapamiętali, co mi mój ojciec powiedział. Pamiętaj jedno, terytorium się zmienia, ustroje państwa się zmieniają, rządy się zmieniają, a naród pozostaje. Naród w sensie kulturotwórczym, nie jakimś tam rasistowskim, nacjonalistycznym, jakby niektórzy, w sensie kulturowym. Nasz język polski, to jest nasza wielka kultura, która nas broni nawet od niepożądanych gości w Europie, w naszym kraju. To jest nasz cement i ta nasza kultura jednoczy Polaków i ten naród. Natomiast
Panie
i w czasach
Andrzeju,
komunistycznych i
na
dzisiaj
razie
też
nie wyglądamy na zjednoczonych.
Tak, bo jest polityka historyczna, która była w czasach komunistycznych, miała swój kierunek i dzisiaj każda partia, każdy politycy, obojętnie z jakiej strony rządzą, czy to no nie będę nazywał po imieniu, różne partie, one po prostu próbują swoją i grają polityką historyczną, kulturą historyczną. Jak Polak słyszy polityka historyczna, to go ciarki przychodzą. Kultura historyczna i trzeba uczyć ludzi myślenia, wyciągania wniosków. Trzeba mówić prawdę do bólu tą prawdę powiedzieć
tylko
Polakom.
Dla każdego prawda jest inna.
Tak jest, pojęcie prawdy jest bardzo
Panie
różne.
Andrzeju, prawda
natomiast politycy wybierają
jest...
sobie po prostu, co im pasuje do rządów. Natomiast trzeba uczyć ludzi po prostu i edukować, jak było.
Teraz pan Henryk Tokarz i ja co do prawdy będę tutaj się zgodzę z panem profesorem, że każdy uważa, że mówi prawdę. Tylko, że jak słyszymy, to mamy, nie wiem, kilka tych prawd co najmniej.
A,
i co
trzeba
wtedy?
Edukować.
I co wtedy? Wszyscy są wyedukowani w naszym kraju obecnie. No. Henryk Tokarz, jak pan sądzi? Pan profesor mówi, muszą minąć pokolenia, tak? Lata, żeby patrzmy na młodych. Dopiero wtedy będziemy mogli mówić, że jesteśmy, że w istotnych kwestiach się mówimy wspólnym głosem. Nawet dotyczących właśnie choćby racji stanu. A pan jak uważa?
Kolega Roman trącił trochę powiedzeniem biblijnym i tu ja się zgadzam z tym, Ale wracając do meritum sprawy, dlaczego tak się dzieje? Mało czasu jest, ja trochę skrótowo powiem.
Tak.
Więc według mnie, a byłem cały czas działaczem Solidarności, w owym czasie początki tego podziału, który mamy w tej chwili, według mnie pojawił się na jesieni 1988 roku, kiedy pojawiła się wizja Okrągłego Stołu. To jest pierwsze. Później to już jest konsekwencja. Po drugie, według mnie, a jestem małym żuczkiem gdzieś tam mieszkającym w Żninie, również to, że chyba już z natury Polacy no, muszą mieć kogoś po drugiej stronie, nie wiem, barykady, jakby to nazwać, adwersarza, z którym można bez przerwy się droczyć.
No to nadziei nie niesie, bo pan profesor
kiedy trzeba, Polacy się jednoczą.
W sytuacjach trudnych się jednoczą. W sierpniu 80. Ale później jak była wojna, zaczęli się dzielić.
A to tylko wojna albo właśnie rewolucja może
zapominamy
nas zjednoczyć?
O papieżu, a nie panie Pawle II.
No zapominamy.
Nie byłoby bez Solidarności, by nie było bez Jana Pawła II.
Zapominamy i co z tym zrobimy w związku z tym, panie
się. No, Jan Paweł II po prostu nas jednoczył.
Pan Andrzej jest optymistą.
Tak, po prostu, bo proces społeczny przebiega i ludzie
przetrwają. Pan Andrzej zjednoczył nas na lat kilka, a potem już albo nawet, no
ale to dobrze,
bo
w demokracji to jest ta różnorodność. My musimy się godzić w tej różnorodności, tylko brak społeczeństwa obywatelskiego. Jeszcze raz powiem o tych stowarzyszeniach. To właśnie w stowarzyszeniach ludzie uczą się demokracji. Jak wybierać, jak przebiegać ma zebranie, kogo wybierać, w jaki sposób. A jeżeli jest dzisiaj masówka na Facebooku, się zbudowanie, to żadna demokracja. To jest wiecowa
sprawa. Minuty mamy, ja bym tylko chciała
zdanie bym chciał na koniec.
Ja bym prosiła, żeby pan, wiemy już, że pan Henryk Tokarz jest obecnie księgarzem.
Mało, jestem również prezesem Izby Księgarstwa Polskiego, siedzibą w Warszawie. No i z tego, co przynajmniej do mnie dochodzi, tam nikt z zewnątrz nie ingeruje w działalność naszej Izby.
To tak a propos stowarzyszeń. Pan Andrzej Bogucki, co pan obecnie robi?
Ja jestem teraz na emeryturze, ale ja po prostu się poświęciłem pracy nauczycielskiej. Właśnie tego, czego nauczyłem się w Solidarności, tego drugiego
obiegu. Uczył pan historii?
Uczyłem historii, uczyłem wiedzy o społeczeństwie, przysposobienia obronnego.
A pan Roman Kocbach jest profesorem,
ja jestem nadal w klinice ginekologii położnictwa. Jako lekarz będę pracował do końca życia, ale cały czas biorę czynny udział w tym, co się dzieje w kraju i patrzę na to tak trochę sceptycznie, różnie. Tak można to powiedzieć.
Jedno zdanie Czesława Miłosza, krótkie. Na pomniku stoczniowców.
Niestety nie możemy, bardzo mi przykro, z tym bardziej ze względu na stoczniowców, ale nie możemy...
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznuli gałąź pod ciężarem zgięta. To chciałeś przeczytać?
Żaneta Walentyn, goście w studio.
Dziękuję bardzo.
Proszę wniosek formalny przedłużyć o godzinę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Można nie skończyć.